From the conference center
at Centrum Konferencyjnego na Placu Świątynnym w Salt Lake City nadajemy generalną sesję kapłańską 187. wiosennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Oprawę muzyczną tej sesji zapewni chór złożony z młodych dorosłych stanu wolnego z plików, z palików w Holiday Inn i Murray w Sunny Utah. Sesję tę poprowadzi prezydent Dieter Uddorf, drugi doradca w pierwszym prezydium Kościoła. Moi drodzy bracia, witamy Was na sesji kapłańskiej 187. wiosennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Prezydent Thomas Monson poprosił mnie, abym poprowadził tę sesję. Spotkanie to przekazywane jest za pośrednictwem transmisji satelitarnej do posiadaczy kapłaństwa zgromadzonych w wielu miejscach na całym świecie. Muzykę podczas tego spotkania zaprezentuje chór kapłański złożony z młodych dorosłych stanu wolnego z palików Holiday i Murray w stanie Utah pod kierownictwem Bretta Taylora. Przy organach zasiada Andrew Unsworth. Chór rozpocznie to spotkanie śpiewając hymn Czas mężom Boga wstać. Modlitwę na rozpoczęcie ofiaruje starszy Vern Stanfield, 70., po czym chór zaśpiewa Jezus w biedzie żyć musiał tu.
Nasz Ojcze w niebie, my jako Twoi synowie zbieramy się na całym świecie z wdzięcznością w naszych sercach. Jesteśmy wdzięczni za proroka Boga, Thomasa Monsona. Jesteśmy wdzięczni za jego, za Twoje sługi i za jego służbę. Jesteśmy wdzięczni za proroków, żyjących i objawicieli. Prosimy, abyś ich błogosławił. Modlimy się, że kiedy będziemy słuchać, żebyśmy byli nauczeni, żeby nasze serca były otwarte, żeby one były dotknięte przez Twojego Ducha, byśmy mogli rozumieć i wiedzieć wszystko, co chciałbyś, żebyśmy wiedzieli i rozumieli. Prosimy, aby nasze serca były zmienione, żebyśmy mogli wykorzystać tę okazję, aby służyć innym i żeby wzmocnić innych. Jesteśmy wdzięczni za Twojego Syna i prosimy, abyś pomógł nam, żebyśmy zawsze o Nim pamiętali, i mówimy to w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Thank you, choir.
Dziękuję chórowi. Teraz będziemy mieli przywilej wysłuchać naszego umiłowanego proroka, prezydenta Thomasa Monsona. Później przemawiać będzie starszy David Bednar z Kworum 12 Apostołów. Następnie wystąpi biskup Gerard Kesse, przewodniczący biskup Kościoła. Prezydencie Monson.
My
Moi drodzy bracia, to dla mnie prawdziwy zaszczyt, że mogę zwrócić się do Ogólnoświatowego Zgromadzenia Wiernych Posiadaczy Kapłaństwa Boga. Dzisiejszego wieczoru chcę poruszyć temat, o którym już mówiłem wcześniej. Prorok Mormon przedstawił jedną z kluczowych cech charakteru Zbawiciela, którą mają naśladować jego uczniowie. Powiedział on, albowiem inaczej wasza wiara i nadzieja jest nadaremna, gdyż Bogu są mili tylko ludzie łagodni i pokornego serca, którzy świadczą mocą Ducha Świętego, że Jezus jest Chrystusem. Powinni oni też miłać bliźnich, gdyż bez miłości bliźniego są niczym. Miłość ta jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie unosi się pychą, nie szuka swego, nie daje się łatwo sprowokować. Dlatego, moi umiłowani bracia, jeśli nie macie tej miłości, jesteście niczym. Gdyż miłość ta nigdy nie zawodzi. Nie ustawajcie więc w tej miłości, która jest największą ze wszystkich cnót, gdyż wszystko inne przepadnie. Ale miłość bliźniego jest prawdziwą miłością Chrystusa i trwa na wieki. I kto wykaże się nią ostatniego dnia, dobrze mu będzie. Bracia, nie szanujemy kapłaństwa Boga, jeśli nie jesteśmy dobrzy dla innych. Mój drogi przyjaciel i towarzysz starszy Joseph Wortlin powiedział, zaprawdę był on dobrym człowiekiem i powiedział on, dobroć jest istotą życia celestialnego, z dobrocią naśladowca Chrystusa traktuje innych. Dobroć powinna emanować ze wszystkiego, co mówicie, co czynicie w pracy, w szkole, w kościele, a szczególnie w waszych domach. Jezus, nasz Zbawiciel, był uosobieniem dobroci i współczucia. Pisma Święte uczą nas, że prawe korzystanie z kapłaństwa zależne jest od tego, czy żyjemy według zasad dobroci, miłosierdzia i miłości. W naukach i przymierzach czytamy, żadna władza ani wpływ nie może, ani nie powinna być wywierana na mocy kapłaństwa. Jedynie przez perswazję, przez cierpliwość, przez delikatność i łagodność i nieudawaną miłość, przez dobroć i samą wiedzę, które wielce powiększają duszę bez obłudy i bez przewrotności. Bracia, przypatrzmy się naszemu życiu i postanówmy, że będziemy naśladować przykład Zbawiciela, będąc ludźmi dobrymi, miłosiernymi i pełnymi miłości. Kiedy tak zrobimy, będziemy mieli większe prawo do przywołania mocy niebios dla siebie, naszych rodzin i współtowarzyszy tej czasem trudnej podróży powrotnej do naszego niebiańskiego domu. O to się modlę w imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.
Prezydencie Monson, bardzo cieszymy się, słysząc Twój głos i otrzymując Twoje nauki. Kochamy Cię, wspieramy Cię i modlimy się za Ciebie. Modlę się o pomoc Ducha Świętego, kiedy będziemy wspólnie rozważać zasady odnoszące się do wielkiego dzieła, jakim jest głoszenie Ewangelii każdemu narodowi, rasie, językowi i ludowi. Co roku dziesiątki tysięcy młodych mężczyzn i młodych kobiet oraz wiele starszych par z niecierpliwością wyczekują szczególnego listu z Salt Lake City. Jego treść na zawsze zmienia życie zarówno adresata, jak i członków jego rodziny oraz znacznej liczby innych osób. Po doręczeniu koperta jest otwierana starannie i cierpliwie lub rozrywania z podnieceniem i w pośpiechu. Lektura tego znamiennego listu to doświadczenie, którego nigdy się nie zapomina. List podpisany jest przez prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, a jego pierwsze dwa zdania brzmią następująco. Jesteś niniejszym powołany do służby jako misjonarz lub misjonarka Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Zostałeś wyznaczony do pracy w takiej i takiej misji. Proszę, zwróćcie uwagę na to, że pierwsze zdanie to powołanie do służby w roli pełnoletniego misjonarza w przywróconym Kościele Pana. Drugie zdanie to wyznaczone do pracy w konkretnym miejscu i misji. Konieczne jest, abyśmy wszyscy rozumieli znamienną różnicę, jaka wyróżnia się w tych dwóch sformułowaniach. W kręgach kultury kościelnej często mówimy, że jesteśmy powołani do służby w danym kraju, na przykład w Argentynie, Polsce, Korei czy w Stanach Zjednoczonych. Misjonarz nie jest jednak powołany do danego miejsca, lecz jest powołany do służby. Pan oświadczył prorokowi Józefowi Smithowi w 1829 roku: jeśli pragniecie służyć Bogu, powołani jesteście do pracy. Każde misyjne powołanie i wyznaczenie, także późniejsze ponowne wyznaczenie otrzymane jest w drodze objawienia danego sługom Pana. Powołanie do pracy pochodzi od Boga za pośrednictwem prezydenta Kościoła. Wyznaczenie do pracy w jednej z ponad 400 istniejących obecnie na świecie misji przychodzi od Boga za pośrednictwem jednego z członków Forum 12 Apostołów, który działa z upoważnienia żyjącego proroka Pana. Duchowe dary proroctwa i objawienia towarzyszą wszystkim misyjnym powołaniem i wyznaczeniom. Rozdział 80 nauki przymierzy zawiera treść powołania na misję, jakie prorok Józef Smith przekazał w 1832 roku Stefanowi Burnettowi. Studiowanie powołania brata Burnetta może pomóc nam lepiej zrozumieć różnicę między powołaniem do pracy w charakterze misjonarza i wyznaczenia do pracy w konkretnym miejscu oraz po drugie bardziej docenić nasze indywidualne, dane nam od Boga obowiązki związane z głoszeniem Ewangelii. Werset pierwszy tego rozdziału to powołanie do służby. Zaprawdę tak rzecze Pan do Ciebie, sługo mój Stefanie Burnett. Idź w świat i głoś Ewangelię każdemu stworzeniu, co się znajdzie w zasięgu Twojego głosu. Co interesujące, w drugim wersecie brat Burnett dowiaduje się o tym, kto będzie jego towarzyszem na misji. A skoro pożądasz towarzysza, dam Ci sługę mojego Edena Smitha. Werset trzeci wskazuje, gdzie obaj misjonarze mieli pracować. Przeto idzie głoś moją Ewangelię, czy to na północ, czy na południe, na wschód, czy na zachód. To nie ma znaczenia, bo nie możesz pobłądzić. Nie sądzę, żeby zwrot "to nie ma znaczenia", którego Pan użył w tym fragmencie Pisma Świętego, sugerował, że nie jest ważne, gdzie jego słudzy będą pracować. W rzeczywistości jest to dla niego bardzo ważne, ponieważ jednak dzieło głoszenia Ewangelii jest jego pracą. Pan udziela natchnienia, przewodzi i daje rady swoim sługom. Jeśli misjonarze starają się być coraz bardziej godni i użyteczni jako jego narzędzia w jego rękach oraz dają się wszystko, by wypełnić swoje obowiązki, wówczas z jego pomocą nie mogą błądzić, bez względu na to, gdzie służą. Być może jedna z lekcji, jakich Zbawiciel udziela nam w tym objawieniu, brzmi następująco. Wyznaczenie do pracy w konkretnym miejscu jest konieczne i istotne, ale drugorzędne wobec samego powołania do pracy. Następny werset podkreśla znaczenie wymagań stanowionych wszystkim misjonarzom. Przeto głoś rzeczy, któreś usłyszał i zaprawdę wiesz i wiesz, że są prawdziwe. Ostatni werset przypomina bratu Burnettowi oraz wszystkim, od kogo to naprawdę przychodzi powołanie do służby. Oto jest wola tego Odkupiciela, samego Jezusa Chrystusa. Amen. Niektórzy z was zastanawiają się zapewne, dlaczego zdecydowałem się poruszyć podczas sesji kapłańskiej konferencji generalnej. Te pozornie oczywiste różnice między byciem powołanym a wyznaczonym do pracy. Moja odpowiedź na wasze pytanie jest dość prosta. Z doświadczenia wiem, że wielu członków Kościoła nie rozumie tych zasad we właściwy sposób. Najważniejszym powodem, dla którego poruszam te kwestie, jest to, że z upływem czasu przekonałem się, iż wielu misjonarzy, którzy w trakcie swojej służby z różnych powodów ponownie wyznaczono do pracy w innym miejscu, odczuwa z tego powodu niepokój. Tego rodzaju zmiany są czasami konieczne ze względu na wydarzenia i okoliczności, takie jak wypadki i kontuzje, natury fizycznej, opóźnienia i problemy związane z uzyskaniem wiz, niestabilna sytuacja polityczna, otwieraniem i obsadzaniem nowych misji oraz ewoluującym i nieustannie zmieniającym się świecie i potrzebom związanym z działaniem, z głoszeniem Ewangelii. Kiedy misjonarz zostaje ponownie wyznaczony do innego obszaru, proces wygląda dokładnie tak samo jak przy pierwszym wyznaczeniu. Członkowie Kworum 12 Apostołów poszukują natchnienia i przewodnictwa, dokonując wszystkich tego rodzaju zmian. Rozmawiałem ostatnio z pewnym wiernym mężczyzną, który podzielił się ze mną uczuciami z głębi swojego serca. W trakcie spotkania wyjaśniłem właśnie różnicę między byciem powołanym do pracy, a wyznaczonym do pracy. Ów poczciwy brat uścisnął mi dłoń i ze łzami w oczach powiedział: zrozumienie tego, co dzisiaj mi wyjaśniłeś, zdjęło ze mnie brzmienie, które noszę od ponad 30 lat. Jako młody misjonarz zostałem najpierw wyznaczony do pracy w Ameryce Południowej. Nie mogłem jednak uzyskać wizy, więc wyznaczono mnie do pracy w Stanach Zjednoczonych. Od tamtej chwili zastanawiałem się, dlaczego nie dano mi służyć w miejscu, do którego zostałem powołany. Teraz wiem, że byłem powołany do pracy, a nie do jakiegoś miejsca. Nie potrafię znaleźć słów, aby wyrazić, jak bardzo pomogło mi zrozumienie tej zasady. Serce przepełniło mi współczucie wobec tego dobrego człowieka. Kiedy uczy tych podstawowych zasad na świecie, niezliczone osoby dzielą się ze mną na osobności tym samym uczuciami, jakie teraz opisałem. Poruszam dzisiaj ten temat, ponieważ żaden człowiek z tego kościoła nie powinien dźwigać zbędnego brzmienia, którym jest konsekwencja niezrozumienia, niepewności, bólu i poczucia winy związanego z wyznaczeniem do pracy. Przeto idź i głoś moją Ewangelię, czy to na północ, na południe, na wschód, czy na zachód. To nie ma znaczenia, bo nie możesz pobłądzić. Kiedy będziecie rozważać słowa zawarte w tym fragmencie Pisma Świętego i otworzycie swoje serce, mam nadzieję i modlę się o to, żebyście poprosili Ducha Świętego, by głęboko zasiał w waszej duszy zrozumienie, uzdrowienie i odnowę, których wam potrzeba. Dodatkowym powodem, który natchnął mnie do przemówienia na ten temat, jest moje osobiste doświadczenie związane z wieloletnim wyznaczeniem misjonarzy do pracy. Dla członków Forum 12 Apostołów nic nie jest potwierdzeniem realności nieustających objawień w dniach ostatnich, jak to, kiedy wyznaczamy misjonarzy do ich pracy. Wiem, że Zbawiciel zna każdego z nas indywidualnie, po imieniu i troszczy się o nas. Chcę teraz pokrótce omówić podstawy, ale często pomijany aspekt przygotowania się do powołania do pracy. Czy powiązane są słowa definiują wzorzec przygotowania do rozwoju synów Bożych? Kapłaństwo, świątynia i misja. Czasami jako rodzice, przyjaciele i członkowie Kościoła w tak znacznym stopniu skupiamy się na przygotowaniu młodych mężczyzn na misji, że w pewnej mierze zaniedbujemy inne niezbędne kroki na ścieżce przymierzy, które muszą zostać wykonane przed rozpoczęciem pełnototowej misji. Praca w charakterze misjonarza zdecydowanie jest jednym, ale nie jedynym elementem w procesie budowania mocnej podstawy dla duchowego wzrostu i służby przez całe życie. Błogosławieństwa kapłaństwa i świątyni, które poprowadzą wyjazd do wyznaczonego miejsca przez pracy misjonarskiej są niezbędne również do tego, by zawsze podbudować i wzmacniać nas duchowo. Młodzi mężczyźni, wypełniając swoje obowiązki i szanując kapłaństwa Arona, czyli niższe kapłaństwo, przygotowujecie się do otrzymania rozwinięcia i przysięgi przymierza kapłaństwa niezaleka, czyli wyższego kapłaństwa. Godność osobista jest najważniejszym wymogiem poprzedzającym otrzymanie tego wyższego kapłaństwa. Przed wami życie pełne bezinteresownej służby kapłańskiej. Przygotujcie się teraz, często oddając się służbie, która ma znaczenie. Proszę, nauczcie się cenić to, że jesteście i pozostańcie godni. Bądźcie godni, pozostańcie godni. Po otrzymaniu kapłaństwa Melchizedeka i powołaniu do służby, młody mężczyzna może zostać uzbrojony mocą i dzięki przymierzom i obrzędom dokonywanym w świątyni. Wizyta w świątyni i poddanie się jej przenikliwemu wpływowi poprzedza skuteczną służbę pełnotatowego misjonarza. Dla was, młodzi mężczyźni, i dla wszystkich członków Kościoła godność osobista jest najważniejszym warunkiem otrzymania błogosławieństw świątyni. Kiedy żyjecie zgodnie z normami Ewangelii, możecie już w młodości wchodzić do domu Pana i uczestniczyć w świętych obrzędach. Miłość i zrozumienie obrzędów świątynnych będzie was wzmacniać i błogosławić przez całe życie. Proszę, nauczcie się cenić to, że jesteście i pozostaniecie godni. Bądźcie godni, pozostańcie godni. Wielu młodych mężczyzn i wielu młodych kobiet już posiada ważne rekomendacje świątynne. Jako posiadacze kapłaństwa Arona znajdujecie imiona i nazwiska członków swojej rodziny i dokonujecie za nich chrztów i konfirmacji w świątyni. Posiadanie ważnej rekomendacji świątynnej wskazuje na waszą godność, a służba bliźnim w świątyni stanowi ważny element przygotowania do otrzymania kapłaństwa Melchizedeka. Młodzi mężczyźni, każdy z was jest misjonarzem już teraz. Zawsze otaczają was codziennie koledzy i bliźni, którzy są powstrzymywani od prawdy tylko dlatego, że nie wiedzą, gdzie ją znaleźć. Pod kierownictwem ducha możecie podsunąć im myśl lub przesłać zaproszenie, SMS lub wiadomość na Twitterze, które pozwolą im poznać prawdę przywróconej Ewangelii. Nie musicie czekać na oficjalne powołanie, żeby z gorliwością zaangażować się w pracę misjonarską. Gdy błogosławieństwa kapłaństwa świątyni i misji w Chrystusie łączą się w jedną całość i współdziałają w sercu, umyśle i duszy, młody misjonarz staje się zdatny do pracy. Zwiększa się jego zdolność do wypełnienia obowiązku reprezentowania Pana Jezusa Chrystusa w autorytatywny sposób. Potężna mieszanka duchowa, na którą składa się poszanowanie kapłaństwa i przymierzy świątynnych i otrzymanie mocy Boga poprzez obrzędy kapłaństwie, bezinteresowna służba i głoszenie wiecznej Ewangelii dzieciom Bożym daje młodemu mężczyźnie moc i wytrwałość w wierze oraz wykorzenienie i zbudowanie na Chrystusie. W naszych domach i w Kościele powinniśmy kłaść nacisk na różnym stopniu na kapłaństwo, świątynię i misję. Wszystkie trzy elementy pańskiego wzorca przygotowania i rozwoju dla wiernych synów Boga. Bądźcie godni, pozostańcie godni. Moi umiłowani bracia, obiecuję, że duchowy dar objawienia będzie towarzyszył waszemu powołaniu do pracy, głoszenia Ewangelii i waszemu wyznaczeniu do konkretnego miejsca lub miejsc do pracy. W miarę jak będziecie się teraz przygotowywać, oddając się bezinteresownej służbie w kapłaństwie i świątyni, wzmocni się wasze świadectwo o tym, że Pan naprawdę żyje. Miłość dla Niego i Jego pracy wypełni wasze serca. Kiedy uczynicie się cenić to, że jesteście godni, staniecie się potężnym narzędziem w rękach Pana, by błogosławić i służyć wielu ludziom. Radośnie świadczę, że nasz Ojciec Niebieski i Jego umiłowany Syn Jezus Chrystus żyją.
zaangażowanie się w ich służbie to jedno z najwspanialszych błogosławieństw, jakie będziemy mogli kiedykolwiek otrzymać. Świadczę o tym w święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Kiedy miałem 30 lat, rozpocząłem pracę w francuskiej grupie sprzedaży detalicznej. Pewnego dnia prezes firmy, będący porządnym człowiekiem innego wyznania, poprosił mnie do swego biura. Jego pytanie zaskoczyło mnie. Przed chwilą się dowiedziałem, że jesteś kapłanem w swoim kościele, to prawda? Odpowiedziałem, tak, to prawda, posiadam kapłaństwo. Wyraźnie zaintrygowany moją odpowiedzią dalej pytał, ale czy ukończyłeś seminarium teologiczne? Oczywiście, uczęszczałem na zajęcia od 14 do 18 roku życia i prawie codziennie studiowałem lekcje seminarium. Niemal spadł z krzesła. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, kilka tygodni później ponownie poprosił mnie do swego biura i zaoferował pracę na stanowisku dyrektora zarządzającego w jednej z firm grupy. Byłem zdziwiony i wyraziłem zaniepokojenie, że jestem zbyt młody i niedoświadczony, aby powierzono mi tak ważne obowiązki. Z życzliwym uśmiechem odpowiedział, może to i prawda, ale to nie ma znaczenia. Znam twoje zasady. Wiem, czego uczyłeś się w swoim kościele. Potrzebuję cię. Miał rację odnośnie tego, czego nauczyłem się w kościele. Kolejne lata były pełne wyzwań i nie wiem, czy mógłbym odnieść sukces bez doświadczenia, jakie zdobyłem służąc w kościele, od kiedy byłem młodym mężczyzną. Dorastanie w małej gminie kościoła było dla mnie błogosławieństwem, ponieważ członkowie nie byli zbyt liczni. Młodzież była powoływana do aktywnego udziału we wszystkich działaniach gminy. Byłem ciągle czymś zajęty i czułem się potrzebny. W niedzielę służyłem przy stole sakramentalnym, w moim kworum kapłańskim oraz wypełniałem inne powołania. W tygodniu zaś często wraz z ojcem lub z innymi dorosłymi posiadaczami kapłaństwa odwiedzałem członków, aby ich nauczać, pocieszając chorych i strapionych i pomagając osobom będącym w potrzebie. Nikt nie uważał, że byłem zbyt młody, by służyć lub nawet przewodniczyć. Dla mnie to wszystko wydawało się naturalne i normalne. Służba, którą wykonywałem, będąc nastolatkiem, pomogła mi zbudować moje świadectwo i zakotwiczyć moje życie w Ewangelii. Byłem otoczony dobrymi i pełnymi współczucia mężczyznami, którzy zobowiązali się do używania posiadanego kapłaństwa, by błogosławić życie bliźnich. Chciałem być takim jak oni. Służąc w ich boku lepiej niż mi się wtedy zdawało, nauczyłem się być przywódcą zarówno w kościele, jak i w świecie. Udział w tym spotkaniu bierze bardzo wielu młodych mężczyzn, którzy są posiadaczami kapłaństwa. Patrząc na was tu zgromadzonych, dostrzegam, że wielu z was siedzi obok dojrzałych mężczyzn, prawdopodobnie waszych ojców, dziadków, starszych braci lub waszych przywódców kapłańskich, a oni wszyscy posiadają kapłaństwo Melchizedeka. Oni was kochają i w większości przypadków przyszli tutaj, by wam towarzyszyć. To zgromadzenie pokoleń stanowi zdumiewający obraz jedności i braterstwa, jaki istnieje pomiędzy posiadaczami tych dwóch kapłaństw Boga. Chęć posiadania, choć posiadają różne misje i upoważnienie, posiadacze kapłaństwa Arona i kapłaństwa Melchizedeka są nierozłącznymi partnerami w dziele zbawienia. Działają ramię w ramię, potrzebują się nawzajem. Idealny wzór tej ścisłej więzi pomiędzy tymi dwoma kapłaństwami jest ukazany w relacjach pomiędzy Jezusem a Janem Chrzcicielem. Czy możecie rozważyć osobę Jana Chrzciciela bez odniesienia do Jezusa? Jak by wyglądała misja Zbawiciela bez przygotowawczej pracy wykonanej przez Jana? Jan Chrzciciel otrzymał jedną z najbardziej wzniosłych misji, jakie kiedykolwiek istniały. Miał przygotować drogę dla Pana, ochrzcić go wodą i przygotować lud, aby go przyjął. Ten sprawiedliwy i święty człowiek, który został ustanowiony do niższego kapłaństwa, doskonale znał zarówno granice swojej misji, jak i udzielanego mu upoważnienia. Ludzie gromadzili się wokół Jana, aby usłyszeć jego nauki i zostać przez niego ochrzczeni. Poważali go i szanowali, ponieważ był sługą Boga. Jednakże Kiedy przyszedł do niego Jezus, Jan ukorzył się przed tym wspanialszym od siebie i oświadczył: ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów jego. Natomiast Jezus Chrystus, jednorodzony Syn Ojca, który dziedziczył wyższe kapłaństwo, z pokorą uznał upoważnienie Jana. Powiedział o nim: nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela. Zastanówcie się, co miałoby miejsce w naszych kworach kapłańskich, gdyby relacje pomiędzy posiadaczami tych dwóch kapłaństw byłyby na podobieństwo relacji pomiędzy Jezusem a Janem Chrzcicielem. Moi młodzi posiadacze kapłaństwa, Arona, waszą rolą, tak jak i Jana, jest przygotować drogę dla wypełnienia ważnego dzieła kapłaństwa Melchizedeka. Wypełniacie tę rolę na wiele sposobów. Udzielacie obrzędów chrztu i sakramentu. Pomagacie przygotować innym na przyjęcie Pana poprzez głoszenie Ewangelii, odwiedzając rodzinę każdego członka i dając baczenie nad wiernymi. Zbierając ofiary postne, udzielacie pomocy biednym i potrzebującym oraz jesteście zaangażowani, dbając o domy spotkań Kościoła i inne doczesne sprawy. Wasza rola jest istotna, niezbędna i święta. Moi dorośli bracia, bez względu na to, czy jesteście ojcami, biskupami, doradcami w organizacji młodych mężczyzn, czy po prostu posiadaczami kapłaństwa Melchizedeka, możecie naśladować przykład Zbawiciela, zwracając się do waszych braci, którzy dzierżą mniejsze kapłaństwo, i zapraszając ich do współpracy. W rzeczywistości to zaproszenie pochodzi od samego Pana. Powiedział on: przeto zabierzcie z sobą tych, co są wyświęceni do mniejszego kapłaństwa, i poślijcie ich przed sobą, aby wyznaczyli spotkanie i przygotowali drogę, i poszli na spotkanie, na które sami nie możecie pójść. Zapraszając swoich młodszych braci do przygotowania drogi, pomagajcie im dostrzec i szanować święte upoważnienie, które dzierżą. Czyniąc to, pomagacie im w przygotowaniu ich własnej drogi do otrzymania i korzystania z wyższego kapłaństwa. Pozwólcie, że podzielę się prawdziwą historią Aleksa, cichego, rozważnego i mądrego młodego kapłana. Pewnej niedzieli biskup ujrzał Aleksa siedzącego samotnie w klasie, wyglądającego na bardzo zaniepokojonego. Młody człowiek wyjaśnił, że było mu bardzo przykro, ponieważ uczęszczał do kościoła bez swojego ojca, który nie był członkiem. Następnie ze łzami w oczach dodał, że pewnie lepiej będzie, gdyby już nie będzie chodził do kościoła. Szczerze troszcząc się o młodego człowieka, biskup natychmiast zwołał radę okręgu, aby mu pomóc. Miał prosty plan: aby Alex pozostał aktywnym członkiem i rozwinął płynące z serca świadectwo Ewangelii, musiał zostać otoczony dobrymi ludźmi i otrzymać istotne rzeczy do zrobienia. Nie tracąc czasu, posiadacze kapłaństwa i wszyscy członkowie okręgu wyciągnęli przyjazną dłoń do Aleksa i wyrazili swą troskę i wsparcie. Przywódca grupy wyższych kapłanów, człowiek wielkiej wiary i miłości, został wyznaczony na jego towarzystwo w nauczaniu domowym. Członkowie Rady Biskupiej okazali mu wsparcie i zaangażowali go we wspólną służbę. Biskup powiedział: upewniliśmy się, że Aleks był stale czymś zajęty. Pomagał podczas wesel i pogrzebów, pomagał mi podczas błogosławienia grobów, ochrzcił kilkoro nowych członków, wyświęcał młodych mężczyzn do urzędów kapłaństwa Arona, nauczał młodzież, nauczał z misjonarzami, otwierał domy spotkań, dzień konferencji zamykał późnym wieczorem po zakończeniu spotkań. Brał udział w projektach służby wraz ze mną, odwiedzał starszych członków kościoła w hospicjach, przemawiał podczas spotkań sakramentalnych, udzielał sakramentu chorym w szpitalach i w domach i stał się jednym z niewielu, na których mogłem całkowicie polegać jako biskup. Krok po kroku Aleks się zmienił. Jego wiara w Pana wzrosła. Zdobył pewność siebie i w moc kapłaństwa, które dzierżył. Biskup zakończył: Aleks był i zawsze będzie jednym z największych błogosławieństw, jakie otrzymałem, kiedy służyłem jako biskup. To zaszczyt, że mogłem z nim służyć. Szczerze wierzę, że nie ma innego młodego mężczyzny, który wyruszył na pole misyjne, będąc bardziej przygotowany przed swoją służbę kapłańską. Moi drodzy biskupi, w ramach ustanowienia i wyświęcenia na biskupa waszego okręgu otrzymaliście święte powołanie, aby służyć jako prezydent w kapłaństwie Arona i w kworum kapłanów. Jestem świadomy wielkich ciężarów, jakie dźwigacie, ale waszym największym priorytetem powinni być ci młodzi mężczyźni. Nie możecie zaniedbać lub delegować kogoś innego do roli, którą wam wyznaczono. Zapraszam was, abyście się zastanowili nad każdym młodym posiadaczem kapłaństwa Arona w waszym okręgu. Żaden z nich nie powinien nigdy czuć się odrzucony lub niepotrzebny. Czy jest młody mężczyzna, któremu wy i inni posiadacze kapłaństwa możecie pomóc? Zaproście go do wspólnej służby. Zbyt często staramy się zabawiać młodych mężczyzn i odsunąć ich od roli obserwatorów, kiedy ich wiara i miłość do Ewangelii mogą być najlepiej rozwinięte poprzez korzystanie z posiadanego kapłaństwa. Biorąc udział aktywny w dziele zbawienia, młodzi mężczyźni poczują związek z niebem i poznają swój boski potencjał. Kapłaństwo Arona to coś więcej niż tylko grupa wiekowa, program nauczania czy zajęć towarzyskich. Nie jest to także jedynie termin do określenia młodych mężczyzn Kościoła. Jest to moc i upoważnienie do brania udziału w wielkim dziele zbawienia dusz, zarówno dusz młodych mężczyzn, którzy dzierżą to kapłaństwo, jak i dusz, którym oni służą. Umieśćmy kapłaństwo Arona we właściwym miejscu, w wybranym miejscu. Miejscu, które charakteryzuje służba, przygotowanie i działanie młodych mężczyzn Kościoła. Moi drodzy bracia, posiadacze kapłaństwa Melchizedeka, proszę was, abyście wzmocnili to istotne ogniwo, które łączy te dwa kapłaństwa Boga. Wzmocnijcie młodych posiadaczy kapłaństwa Arona, aby przygotowali dla was drogę. Zwróćcie się do nich z pewnością w głosie. Potrzebujecie. Natomiast do was, młodzi posiadacze kapłaństwa Arona, obiecuję, że kiedy służycie z waszymi starszymi braćmi, usłyszycie głos Pana mówiący do was: błogosławiony jesteś, bo wielkich rzeczy dokonasz. Oto zostałeś wysłany jako Jan, abyś mi przygotował drogę. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Teraz kongregacja dołączy do chóru, śpiewając hymn o Zbawco Izraela. Następnie ja będę miał przywilej do was przemówić. Po moim wystąpieniu będziemy mieli przyjemność wysłuchania prezydenta Henry'ego Eyringa, pierwszego doradcy w pierwszym prezydium. Moi drodzy bracia, drodzy przyjaciele, jakże wdzięczny jestem za to, że jestem z wami podczas tego natchnionego ogólnoświatowego spotkania kapłaństwa. Prezydencie Monson, dziękuję za twoje przesłanie i błogosławieństwo. Zawsze będziemy mieć w sercach twoje słowa nadające kierunek, zawierające rady i mądrość. Kochamy cię i popieramy. I zawsze modlimy się za ciebie, naszego ukochanego prezydenta i proroka Pana. Bardzo cię kochamy. Niemal dwie dekady temu poświęcono świątynię Madryt w Hiszpanii i w tym świętym domu Pana zaczęto dokonywać obrzędów. Hajret i ja dobrze to pamiętamy, ponieważ w tym czasie służyłem w Prezydium Obszaru Europy. Razem z wieloma innymi osobami spędziliśmy niezliczone godziny na dyskusjach nad szczegółami związanymi z planowaniem i organizacją wydarzeń prowadzących do poświęcenia. Kiedy zbliżał się dzień poświęcenia, zauważyłem, że nie otrzymałem jeszcze zaproszenia. Było to coś nieoczekiwanego. Ostatecznie w związku z moimi obowiązkami prezydenta obszaru byłem bardzo zaangażowany w projekt świątynny i czułem, że choć w niewielkim stopniu jest to moje dzieło. Zapytałem Harriet, czy widziała zaproszenie. Nie widziała. Mijały dni, a niepokój wzrastał. Zastanawiałem się, czy zaproszenie się nie zawieruszyło. Może gdzieś pomiędzy poduchami naszej sofy. Może było wśród przesyłek reklamowych i został wyrzucony razem z nimi. Sąsiedzi mieli wścibskiego kota, więc zacząłem podejrzliwie na niego patrzeć. W końcu byłem zmuszony zaakceptować fakt, że nie zostałem zaproszony. Ale jak to możliwe? Czy zrobiłem coś, co kogoś obraziło? Czy ktoś uważał, że to dla nas za długa podróż, czy zapomniano o mnie? Ostatecznie zdałem sobie sprawę, że tego rodzaju myślenie prowadzi tam, gdzie nie chciałbym się znaleźć. Harriet i ja przypomnieliśmy sobie, że w poświęceniu świątyni nie chodzi o nas. Nie chodziło o to, kto zasługuje na otrzymanie zaproszenia, a kto nie. Nie chodziło o nasze uczucia czy poczucie, że mamy do tego prawo. Chodziło o poświęcenie świętej budowli, świątyni najwyższego Boga. Był to dzień radości dla członków Kościoła w Hiszpanii. Gdybym został zaproszony, z radością bym tam się udał. Ale jeśli nie zostałbym zaproszony, moja radość nie mogła, nie byłaby mniejsza. Harriet i ja mogliśmy cieszyć się z daleka z naszymi przyjaciółmi, naszymi umiłowanymi braćmi i siostrami. Mogliśmy równie entuzjastycznie wychwalać Boga za to cudowne błogosławieństwo z naszego domu we Frankfurcie, jak zrobilibyśmy to w Madrycie. Pośród 12, których Jezus powołał i stanowił, było dwóch braci, Jakub i Jan. Czy pamiętacie, jaki im dał przydomek? Synowie Gromu. Z nadaniem takiego przydomka musi kryć się intrygująca historia. Niestety Pisma Święte nie mówią zbyt wiele na temat pochodzenia tego przydomka. Mamy jednak pewne informacje na temat charakteru Jakuba i Jana. Byli to ci sami dwaj bracia, którzy chcieli sprowadzić ogień z nieba na wioskę w Samarii, w której ich nie przyjęto. Jakub i Jan byli rybakami, prawdopodobnie nieco niekrzesanymi, ale jak myślę, dużo wiedzieli na temat natury i jej żywiołów. Z pewnością byli ludźmi czynu. Pewnego razu, kiedy Zbawiciel przygotowywał się do swojej ostatniej podróży do Jerozolimy, Jakub i Jan zwrócili się do niego z niezwykłą prośbą. wartą z pewnością ich przydomka. Powiedzieli, chcemy, abyś nam uczynił, o co Cię będziemy prosić. Wyobrażam sobie, że Jezus uśmiechnął się do nich, kiedy odpowiedział, co chcecie, abym wam uczynił? Spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale Twojej, jeden po prawicy Twojej, a drugi po lewicy. Teraz Zbawiciel poprosił ich, aby się głębiej zastanowili nad tym, o co proszą, i powiedział, sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz. Przypadnie to tym, którym zostało zgotowane. Mówiąc innymi słowy, nie możecie uzyskać zaszczytu Królestwa Niebios, ubiegając się o nie. Ani też utorować sobie drogi do wiecznej chwały poprzez znajomość ze mną. Kiedy pozostałych 10 apostołów usłyszało prośbę synów gromu, wcale nie byli zadowoleni. Jezus wiedział, że zostało mu niewiele czasu i musiało go zmartwić to, że wśród tych, którzy mają ponieść jego dzieło, pojawiły się spory. Porozmawiał z 12 o naturze władzy i jak ona wpływa na tych, którzy dążą do jej zdobycia i zachowania. Ci, których uważa się za władców narodów, powiedział, nadużywają swej władzy nad innymi. Niemal widzę, jak Zbawiciel patrzy z nieskończoną miłością na twarze tych wiernych i wierzących uczniów. Niemal słyszę jego błagalny głos, lecz nie tak ma być pomiędzy wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszym, niech będzie sługą waszym. W Królestwie Boga wielkość i przywództwo oznaczają postrzeganie ludzi takimi, jakimi naprawdę są, jak Bóg ich postrzega, a następnie docieranie do nich i służenie im. Oznacza to radowanie się z tymi, którzy są szczęśliwi, płakanie z tymi, którzy rozpaczają, podnoszenie na duchu tych, którzy cierpią, oraz kochanie naszych bliźnich tak, jak Chrystus kocha nas. Zbawiciel kocha wszystkie dzieci Boga, bez względu na warunki, w których żyją, rasę, język, poglądy polityczne czy narodowość. I my powinniśmy tak kochać. Największa nagroda dana przez Boga przekazywana jest tym, którzy służą, nie oczekując nagrody. Otrzymują ją ci, którzy służą bez fanfar. Ci, którzy po cichu starają się pomóc innym ludziom. Ci, którzy służą innym po prostu dlatego, że kochają Boga i Jego dzieci. Niedługo po tym, jak powołano mnie jako przedstawiciela władz generalnych, miałem zaszczyt towarzyszyć prezydentowi Jamesowi Faustowi podczas reorganizacji pewnego palika. Kiedy prowadziłem samochód w drodze wiodącej przez piękne południowe Utah, prezydent Faust był tak miły, że udzielił mi kilku wskazówek i nauk. Jednej lekcji nigdy nie zapomnę. Powiedział, członkowie Kościoła są serdeczni dla przedstawicieli władz generalnych. Będą traktować cię życzliwie i mówić o tobie miłe rzeczy. Potem zrobił krótką pauzę i powiedział, Dieter, zawsze bądź za to wdzięczny, ale nie zachłyśnij się tym. Ta ważna lekcja na temat służby w Kościele odnosi się do każdego posiadacza kapłaństwa w każdym kworum Kościoła. Odnosi się do nas wszystkich w Kościele. Kiedy prezydent Reuben Clark udzielił rad osobom powołanym do przewodzenia w kościele, zwykł mówić, aby nie zapomnieli o zasadzie numer 6. Jakby było to przewidzenie, każdy pytał, a jaka jest zasada numer 6? Odpowiedział, nie traktuj siebie tak śmiertelnie poważnie. Oczywiście prowadziło to następnego pytania. A jak brzmi pozostałych 5 zasad? Z błyskiem w oku prezydent Clark mówił, nie ma ich. Aby być skutecznymi przywódcami w Kościele, musimy poznać tę niezwykle ważną lekcję. W przywództwie w Kościele nie tyle chodzi o kierowanie ludźmi, ile o naszą gotowość do bycia kierowanym przez Boga. Jako święci najwyższego Boga mamy we wszystkim pamiętać biednych i potrzebujących, chorych i cierpiących, bo kto tego nie czyni, nie jest jego uczniem. Możliwości czynienia dobra i służenia bliźnim są nieskończone. Możemy je znaleźć w naszych społecznościach, okręgach i gminach, a z pewnością w naszym domu. Poza tym, każdy członek Kościoła otrzymuje konkretne i formalne możliwości służby. Mówimy o nich powołania. Jest to termin, który powinien przypominać nam o tym, kto powołuje nas do służby. Jeśli starszy Bednar dał wspaniałe przesłanie dzisiaj. I to właśnie odnosi się szczególnie do młodych mężczyzn, którzy wybierają się na służbę misyjną. Jeśli postrzegamy nasze powołanie jako możliwość służenia Bogu i posługiwania innym ludziom z wiarą i pokorą, każdy akt służby będzie krokiem naprzód na ścieżce ucznia. W ten sposób Bóg nie tylko buduje swój Kościół, ale też buduje swoje sługi. Kościół ma pomagać nam stać się prawdziwymi i wiernymi uczniami Chrystusa, dobrymi i szlachetnymi synami i córkami Boga. Dzieje się tak nie wtedy, gdy po prostu chodzimy na spotkanie, słuchamy przemówień, ale kiedy przestajemy myśleć o sobie i zaczynamy służyć. W ten sposób stajemy się najwięksi w Królestwie Boga. Przyjmujemy powołania z powagą, pokorą i wdzięcznością. Kiedy jesteśmy odwoływani z tych powołań, przyjmujemy zmiany z taką samą powagą, pokorą i wdzięcznością. W oczach Boga nie ma powołania w Królestwie, które byłoby mniej ważne niż inne. Nasza służba, czy to duża, czy mała, uszlachetnia nasze duchy, otwiera okna niebios i uwalnia błogosławieństwa Boże, które płyną nie tylko na tych, którym służymy, ale i do nas. Kiedy docieramy do innych, możemy pokornie uzyskać pewność, że Bóg patrzy na naszą służbę z zadowoleniem i aprobatą. Uśmiecha się do nas, kiedy ofiarujemy te płynące z serca akty współczucia, szczególnie te niewidoczne i niezauważalne przez innych. Za każdym razem, kiedy dajemy innym coś z siebie, robimy krok ku staniu się dobrym i wiernym uczniem tego, który dał nam wszystko. Dla naszego Zbawiciela. Podczas 150. rocznicy przybycia pionierów do Doliny Jeziora Słonego, brat Myron Richards służył jako prezydent Palika w Hennefer, w stanie Utah. Obchody obejmowały otworzenie przejazdu pionierów przez jego miasto. Prezydent Richards był bardzo zaangażowany w planowanie uroczystości. Brał udział w wielu spotkaniach z przedstawicielami władz generalnych i innymi osobami, aby omówić to wydarzenie. Tuż przed samymi obchodami zreorganizowano palik. Prezydent Richardsa odwołano z powołania jako prezydent. Następnej niedzieli brał udział w spotkaniu kapłańskim swojego okręgu, kiedy to przywódcy zapytali ochotników, którzy mogliby pomóc przy tym wydarzeniu. Prezydent Richard wraz z innymi braćmi podniósł rękę. Powiedziano mu, że ma założyć robocze ubranie, przyjechać swoją ciężarówką i wziąć szuflę. W końcu nadszedł ten wielki dzień i prezydent Richards zgłosił się do pracy. Zaledwie kilka tygodni wcześniej miało ogromny wpływ na planowanie i nadzorowanie tego kluczowego wydarzenia. A tego dnia jego zadanie było iść za paradującymi końmi i sprzątać po nich. Prezydent Richards robił to z ochotą. Rozumiał, że jeden rodzaj służby nie jest ważniejszy niż inny. Znał i zastosował słowa Zbawiciela. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. Czasami, podobnie jak synowie gromu, pragniemy mieć ważne powołania. Staramy się być zauważeni. Chcemy przewodzić i mieć ważny wkład. Nie ma nic złego w chęci służenia Panu, ale kiedy dla własnej korzyści staramy się o wpływowe powołania w Kościele, aby otrzymać pochwałę i uznanie ludzi, to już otrzymaliśmy swoją nagrodę. Kiedy zachłystujemy się pochwałą innych, owa pochwała będzie naszą rekompensatą. Jakie jest najważniejsze powołanie w Kościele? To, które obecnie macie. Bez względu na to, jak niewidoczne lub znaczące może się wydawać, powołanie, które obecnie macie, pozwoli wam nie tylko wzmocnić innych ludzi, ale i stać się mężami Bożymi, którymi mieliście się stać. Moi drodzy przyjaciele i bracia w kapłaństwie, podnoście tam, gdzie stoicie. Paweł nauczał Filipian i nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Dążenie do zaszczytów i sławy w Kościele zamiast do prawdziwej i pokornej służby bliźnim jest jak wymiana, której dokonał Ezaw. Możemy zdobyć ziemską nagrodę, ale odbędzie się to kosztem utraty niebiańskiej aprobaty. Naśladujmy Zbawiciela, który był pokorny i potulny, który nie dążył do uzyskania pochwały ludzkiej, ale do czynienia woli swego Ojca. Służmy bliźnim pokornie, z energią, wdzięcznością i zaszczytem. Choć nasze akty służby mogą wydawać się nieznaczne, skromne lub o małej wartości, ci, którzy wyciągają rękę do drugiego człowieka z dobrocią i współczuciem, pewnego dnia poznają wartość swej służby dzięki wiecznej i błogosławionej łasce wszechmocnego Boga. Moi drodzy bracia, drodzy przyjaciele, abyśmy rozważali, zrozumieli i żyli zgodnie z tą najważniejszą lekcją zarządzania kapłańskiego. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. To jest moją modlitwą i błogosławieństwem W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Moi umiłowani bracia w kapłaństwie, moim dzisiejszym celem jest pobudzić was do waszej służby i umocnić w niej. W pewnym sensie jest to podobne do celu, jaki przypuszczalnie miał Zbawiciel, kiedy spotkał bogatego młodzieńca, który zapytał, co takiego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Prawdopodobnie przyszliście na tę konferencję, bo tak samo jak ten młodzieniec, który przyszedł do Zbawiciela, zastanawiacie się, czy wasza służba jest wystarczająco dobra w oczach Pana. Jednocześnie możecie mieć poczucie, że jest więcej do zrobienia, prawdopodobnie o wiele więcej. Modlę się, aby był w stanie przekazać pełną miłości aprobatę Pana w stosunku do tego, co już zrobiliście, a także pokazać wam choćby ułamek tego, co jeszcze możecie przy Jego pomocy osiągnąć jako posiadacze Jego świętego kapłaństwa. Bogaty młodzieniec został poproszony o sprzedanie wszystkiego i podążenie za Zbawicielem. Wasz przyszły rozwój może tego nie wymagać, ale na pewno będzie się wiązał z pewnym poświęceniem. W każdym razie mam nadzieję, że moje przesłanie nie sprawi, że odejdziecie zasmuceni, tak jak ów młodzieniec. Mam nadzieję, że raczej pójdziecie swoją drogą radując się, ponieważ chcecie się doskonalić. To zupełnie naturalne, że czujemy się nieco nieudolni, kiedy rozważamy to, do czego Pan nas powołał. Tak naprawdę, gdybyście powiedzieli mi, że czujecie się w pełni zdolni do wypełnienia swoich obowiązków kapłańskich, zacząłbym się zastanawiać, czy ich nie rozumiecie. Z drugiej strony, gdybyście powiedzieli mi, że chcecie się poddać, ponieważ to zadanie zdecydowanie przekracza wasze możliwości, chciałbym pomóc wam zrozumieć, w jaki sposób Pan wspiera i wzmacnia posiadaczy Jego kapłaństwa, umożliwiając im robienie rzeczy, których nie mogliby dokonać sami. To stwierdzenie jest tak samo prawdziwe dla mnie, w moim powołaniu, tak jak dla was w waszych. Nikt z nas nie może wykonywać pracy kapłańskiej i robić tego dobrze, polegając wyłącznie na własnej mądrości i talentach. Dzieje się tak, ponieważ nie jest to nasza praca. To jest praca Pana. Zatem jedynym sposobem na to, żeby osiągnąć sukces, jest poleganie na Nim. Bez względu na to, czy jesteście nowo powołanym diakonem, któremu powołano zadanie nadawania duchowej pomocy w czasie obrzędu sakramentu, czy nauczycielem domowym przydzielonym przez Pana do miłowania i służby rodzinie, której nie znacie. Czy może ojca, który wie, że powinien być przywódcą w swoim domu. I kiedy martwicie się o swoje dzieci. Jeśli więc czujecie się nieco przytłoczeni, możecie traktować to jako dobry znak. Oznacza to, że dostrzegacie wagę zaufania, jakie Bóg wam powierzył. Dowodzi, że pojmujecie nieco z tego, czym tak naprawdę jest kapłaństwo. Jest bardzo niewielu ludzi na ziemi, którzy posiadają to zrozumienie. Nawet ci, którzy potrafią z pamięci wyrecytować sensowną definicję, mogą tak naprawdę jej nie rozumieć. Jest kilka fragmentów z Pism Świętych, które poprzez moc ducha, jaką w sobie zawierają, mogą pogłębić wasze zrozumienie i podziw w stosunku do kapłaństwa. Oto kilka z nich. Moc i władza kapłaństwa Melchizedeka oznacza dzierżenie kluczy wszystkich duchowych błogosławieństw Kościoła. Posiadanie przywileju otrzymania tajemnic Królestwa Niebieskiego, że niebiosa mogą być dla nich otwarte, obcowanie ze zgromadzeniem generalnym i Kościołem Pierworodnego i radowanie się obcowaniem i obecnością Boga Ojca i Jezusa, pośrednika Nowego Przymierza. Moc i władza kapłaństwa Aarona oznacza dzierżenie kluczy służby aniołów. W obrzędach kapłaństwa ukazana jest moc Boga,
Bowiem bez tego żaden człowiek nie może zobaczyć oblicza Boga, samego Ojca i żyć. To wyższe kapłaństwo jest na wzór kapłaństwa Syna Bożego i istnieje od założenia świata. Innymi słowy, nie ma początku ani końca. Przygotowane o wieczności na całą wieczność, zgodnie z Jego wiedzą o wszystkim, co nastąpi. Każdy, kto został wyświęcony w tym świętym powołaniu, powinien poprzez wiarę mieć moc, aby zrównać góry z ziemią, rozstąpić morza, wysuszać wody i zmieniać ich bieg, urągać armiom narodów i sprawiać, by ziemia się rozstąpiła, pokonać każdą przeszkodę, aby stać w obecności Boga, aby dokonać wszystkich rzeczy w zgodzie z Jego wolą, według Jego rozkazu, poskromić władzę i moce, a kto zgodnie z wolą Syna Bożego, który jest przed założeniem świata. Jednym ze sposobów, w jaki możemy zareagować na budzące podziw opisy mocy kapłaństwa, jest założenie, że do nas nie dotyczą. Innym jest zadanie sobie w sercu drążących duszę pytań. Czy kiedykolwiek poczułem, że niebiosa zostały przeze mnie otwarte? Czy ktokolwiek użyłby określenia służby aniołów, żeby opisać moją służbę kapłańską? Czy wnoszę moc Boga w życie tych, którym służę? Czy kiedykolwiek zrównałem górę z ziemią, urągałem armii, pokonałem przeszkodę, z którą się zmagałem, albo poskromiłem ziemskie siły, po to, aby wola mogła się objawić? Takie wejrzenie w siebie zawsze pozostawia wrażenie, że moglibyśmy robić więcej w służbie dla Pana. Mam nadzieję, że sprawi to również, że będziecie mieli pragnienie, aby robić więcej. Takie uczucia są pierwszym krokiem w kierunku stawania się mężczyznami, którzy mają być owocem służby kapłańskiej. Następny krok jest opisany w rozmowie pomiędzy Jehową i Enochem. Wiemy, że Enoch był potężnym prorokiem, który założył Syjon wśród wielkiej niegodziwości. Zanim jednak został potężnym prorokiem, Enoch uważał się jedynie za chłopca o nieskładnej mowie, którego nienawidzili wszyscy ludzie. Posłuchajcie słów, których użył Pan, aby zachęcić Enocha do działania. Kieruję te słowa również do was, którzy jesteście powołani do służby w kapłaństwie. I rzekł Pan do Enocha, idź i czyń tak, jak ci nakazałem, a żaden człowiek cię nie przebije. Otwórz usta, a zostaną napełnione i dam ci mowę, albowiem wszystkie ciało jest w moich rękach i czynię, co uważam za dobre. Oto Duch mój zstąpił na ciebie, dlatego wszystkie twoje słowa spełnią się we mnie i góry rozstąpią się przede mną, przed tobą, a rzeki zmienią swój bieg. Ufaj mi, a nie zawiodę cię, dlatego pozostań ze mną. Bracia, nasze ustanowienie do kapłaństwa jest zaproszeniem od Pana, aby chodzić z Nim. I co to znaczy chodzić z Panem? Oznacza robić to, co On robi, aby służyć Mu tak, jak On by służył. Poświęcił On swoje własne wygody, aby błogosławić potrzebujących. Więc to właśnie staramy się robić. Zdawał się zwracać szczególną uwagę na osoby, które nie budziły zainteresowania, więc to my też powinniśmy robić. Świadczył z mocą, ale i z miłością o prawdziwej doktrynie, jaką otrzymał od swojego ojca, mimo że była niepopularna. Więc my także musimy to robić. Powiedział, pójście do mnie, a my mówimy, przyjdźcie do niego. Jako posiadacze kapłaństwa jesteśmy jego przedstawicielami. Działamy nie dla siebie, ale dla niego. Przemawiamy, używając nie naszych słów, ale jego. Ludzie, którym służymy, poznają go lepiej. dzięki naszej służbie. Kiedy tylko zaakceptujemy zaproszenie Pana, pozostań ze mną. Zmieni się natura naszej służby kapłańskiej. W jednej chwili staje się ona ważniejsza i bardziej szlachetna, a także możliwa do wykonania, bo będziemy mieć pewność, że nie jesteśmy sami. Poczułem to z wielką mocą, kiedy prezydent Tomasz Monson położył swoje ręce na mojej głowie 9 lat temu i błogosławił mnie, kiedy zacząłem służbę w moim obecnym powołaniu. W moim błogosławieństwie przytoczył następujące słowa Zbawiciela. A ktokolwiek was przyjmie, tam ja też będę, bowiem pójdę przed Twoim obliczem. Będę po waszej prawicy i po lewicy i Duch mój będzie w waszych sercach i aniołowie moi wokół was, aby was podtrzymać. Wielokrotnie polegałem na tej obietnicy i widziałem ją wypełnioną wiele razy poprzez moje 82 lata mojej służby kapłańskiej. Zdarzyło się to, kiedy byłem nowo powołany kapłanem Arona. Moim zadaniem było roznoszenie sakramentu. Przerażony byłem tym, żeby nie popełnić błędu. Przyszła odpowiedź, kiedy modliłem się. Poczułem, że Pan był ze mną. Poczułem, że On pokłada ufność we mnie i dlatego odczułem pewność, wykonując swoją część Jego dzieła. Zdarzyło się ponownie, kiedy służyłem jako biskup. Zadzwoniła do mnie kobieta, która popełniła poważny błąd. Kiedy z nią rozmawiałem, stwierdziłem, że znam odpowiedź na jej problemy, ale czułem, że nie powinienem jej tego przekazywać od razu. Innym razem i on jej powiedział. Innym razem zadzwonił telefon i tym razem była to policja. Powiedziano mi, że pijany kierowca wjechał samochodem do budynku banku. Kiedy zdezorientowany kierowca zobaczył, że ochroniarz wyciągnął swoją broń i krzyknął: nie strzelaj, jestem mormonem. Okazało się, że ten nietrzeźwy człowiek był świeżo ochrzczonym członkiem mojego okręgu. Kiedy czekałem na spotkanie w moim biurze, układałem sobie w głowie słowa, które mu powiem, aby poczuł żal i w jaki sposób przekroczył przykazania. Kiedy jednak siedziałem i patrzyłem na niego, usłyszałem w mojej głowie głos. Pozwolę ci zobaczyć go tak, jak ja go widzę. I wtedy przez chwilę jego oblicze się zmieniło. Ujrzałem nie oszołomionego młodego człowieka, ale czystego, jaśniejszego i szlachetnego Syna Boga. Nagle odczułem miłość, jaką Bóg odczuwa w stosunku do niego. Ta wizja zmieniła przebieg naszej rozmowy. Zmieniła także mnie. Z tych doświadczeń wyniosłem ważne lekcje, jak pozostać u boku Pana poprzez wykonanie Jego pracy. Chciałbym podzielić się z Wami 3 z nich. Po pierwsze, Bóg zauważa i wspiera nawet najświeższego i najmłodszego z diakonów. Nigdy nie powinniście czuć się, że jesteście zbyt mali lub nieważni, aby zauważył Waszą służbę. Po drugie, praca Pana nie polega na rozwiązywaniu problemów, ale budowaniu ludzi. Kiedy więc pozostajecie z Nim w służbie kapłańskiej, może się okazać, że czasami to, co wydaje się najskuteczniejszym rozwiązaniem, nie jest rozwiązaniem, które wybrałby Pan, bo nie pozwala ono ludziom wzrastać. Jeśli będziecie służyć, nauczy On was chodzić w swoich ścieżkach. Pamiętajcie, że praca i chwała Boga to nie tylko zarządzanie skuteczną organizacją. Chodzi o to, by przynieść nieśmiertelność i wieczny żywot człowiekowi. W końcu właśnie dlatego przekazuję swoje upoważnienie kapłańskie ułomnym śmiertelnikom, takim jak wy i ja. Zapraszam, abyśmy służyli w Jego pracy. Nasz postęp jest Jego dziełem. Teraz 3 lekcja. Pozostawanie ze Zbawicielem w służbie kapłańskiej zmieni sposób, w jaki patrzycie na innych. Nauczy was, abyście patrzyli na nich oczami, Jego oczami. w serce. W taki sposób Bóg ujrzał Szymona. Nie jako impulsywnego rybaka, ale jako Piotra, twardego jak skała przyszłego przywódcę Kościoła. Dzięki temu mógł zobaczyć Zacheusza, nie jak widzieli go inni, ale jako szczerego, prawego syna Abrahama. Kiedy pozostaniecie ze Zbawicielem wystarczająco długo, nauczycie się widzieć wszystkich jako dzieci Boga z nieograniczonym potencjałem, bez względu na to, jak wygląda ich przeszłość. A jeśli dalej będziecie pozostawać z Nim, rozwiniecie inny dar, zdolność do tego, by pomagać ludziom dostrzegać ten potencjał w samych sobie i odpokutować. Moi drodzy bracia w kapłaństwie, na wiele różnych sposobów jesteście jak dwóch uczniów, którzy szli do Emaus tej pierwszej niedzieli wielkanocnej. Był to poranek zmartwychwstania, ale nie wiedzieli jeszcze do końca, że nastąpiło ono, czy co ono oznacza. Oni spodziewali się, że Jezus odkupi Izraela, ale oni byli gnośnego serca. Kiedy szli razem i wspólnie się nad tym zastanawiali, Jezus przyszedł do nich i szedł z nimi. Lecz ich oczy były zasłonięte, tak że go nie zobaczyli. Świadczę, że kiedy kroczymy ścieżką służby w kapłaństwie, Zbawiciel chodzi z nami, dlatego że jest to Jego ścieżka, Jego droga. Jego światło jest przed nami, a Jego aniołowie są pośród nas. Możemy się spodziewać pełnego zrozumienia tego, czym jest kapłaństwo, ani jak używać go w jaki sposób, jak on. Ale jeśli będziemy zwracać szczególnie uwagę na te momenty, w których nasze serca palą w nas, nasze oczy mogą zostać otwarte i zobaczymy Jego rękę w naszym życiu i w naszej służbie. Świadczę, że najlepiej poznamy Go przez wspólną pracę z Nim i służenie Mu w wielkiej pracy, jaką jest niesienie zbawienia Jego dzieciom. Albowiem jak może ktoś poznać swego Pana, któremu nie służył, który jest mu obcy i daleki myślom i zamiarom jego serca. Jezus Chrystus jest naszym mistrzem. To jest Jego Kościół. To jest Jego kapłaństwo, które dzierżymy. Oby każdy z was wybierał pozostawanie u Jego boku i potrafił rozpoznać Go, kiedy podąża z nami. Składam wam moje uroczyste świadectwo, że Jezus jest Chrystusem, naszym zmartwychwstałym Panem. Składam wam moje świadectwo, że kapłaństwo, jakie nam powierzył, jest mocą do przemawiania i działania w Jego imię. Jesteśmy dziećmi kochającego Ojca Niebieskiego, który odpowiada na nasze modlitwy i zsyła Ducha Świętego, aby nas wzmacniał. W każdej otrzymanej odpowiedzialności. Józef Smith widział ojca i syna, otrzymał klucze kapłaństwa, które zostały przekazane prezydentowi Tomaszowi Monsonowi, który używa ich w naszych czasach. Świadczę o tym w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Dziękuję, bracia. Dziękuję, prezydencie Monson. Nie? Bracia, jesteśmy wdzięczni za Twoją obecność, Waszą obecność dzisiejszego wieczoru. Dziękujemy chórowi kapłaństwa za inspirującą muzykę, jaką zaprezentował. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu dzisiejszego spotkania. Chór zakończy konferencję śpiewając hymn Tyś nadzieją Izraela. Następnie na zakończenie modlitwę ofiaruje starszy Carlos Godoy. Chieftain signals onward and the battle.
Nasz drogi Ojcze w niebie, zwracamy się do Ciebie na końcu tej sesji kapłańskiej z wdzięcznością w sercach. Dziękujemy Tobie, Ojcze, za przywilej, jaki mamy, aby być na tym spotkaniu, żeby być nauczani i prowadzeni przez naszych przywódców. Dziękujemy za przywilej, jaki mamy, żeby się zbierać jako przywódcy, jako kapłani Twojego Kościoła. Modlimy się o pierwsze prezydium Kościoła i o prezydium 70. Modlimy się też za naszego ukochanego proroka Tomasza Monsona. Bardzo go kochamy. Kiedy kończymy to spotkanie, prosimy, aby Twój Duch pozostał z nami. Modlimy się, abyśmy byli w stanie zastosować to, czego się nauczyliśmy, żebyśmy mogli być bardziej uprzejmi, kochający i miłosierni. Modlimy się o pomoc, abyśmy mogli być lepsi. Chcemy być lepsi. Chcemy, żebyś pomógł nam pomóc tym, którzy czekają na naszą służbę i na naszą miłość. Kochamy Ciebie, Ojcze, i kochamy naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.